Witam Was, drodzy bracia i siostry, w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Chciałbym wyrazić swoją radość z zaproszenia do Waszego zboru, a także wyrazić uwielbienie w stosunku do Ojca Niebiańskiego, że daje nam sposobność zastanawiania się nad Jego Słowem. Mam też wiele pozdrowień, które postaram się Wam tutaj przekazać, nie pominąć nikogo. Przede wszystkim zbór Pana w Poznaniu Was pozdrawia. Wszyscy bracia ze zboru w Grzędzie ostatnio, w Gnieźnie, w Kołobrzegu, w Lidzbarku Warmińskim, w Długim Borku, w Ostrołęce, a także moja małżonka z synem i moi rodzice. Wszyscy łącznie przekazują Wam najlepsze chrześcijańskie życzenia i pozdrowienia w Jezusie Chrystusie. To drodzy bracia i siostry, 6 lat temu byłem w Szczecinie. Miałem przywilej także społeczności z Wami. I myślę, że stosowną dzisiaj rzeczą będzie, jeżeli zastanowimy się nad Ewangelią świętego Łukasza, rozdziałem 10, wierszami od 30. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, wiersze od 30 do 35. Ale Jezus, odpowiadając, rzekł: człowiek niektóry zstępował z Jeruzalemu do Jerycha i wpadł między zbójców, którzy złupiwszy go i rany mu zadawszy, odeszli na pół umarłego zostawiwszy. I przydało się, że kapłan niektóry szedł tąż drogą, a ujrzawszy go, pominął. Także i Lewita, dostawszy się na ono miejsce, a szedłszy i ujrzawszy go, pominął. Ale Samarytanin, niektóry jadąc, przyjechał do niego, a ujrzawszy, ujrzalił się go, a przystąpiwszy, zawiązał rany jego, a nalawszy oliwy i wina i włożywszy go na bydlę swoje, wiódł go do gospody i miał staranie o nim. A nazajutrz, odjeżdżając, wyjął 2 grosze i dał gospodarzowi, mówiąc mu: miej o nim staranie. A cokolwiek nadto wynałożysz, ja, gdy się wrócę, oddam ci. Jest to jeden z ciekawszych fragmentów Słowa Bożego. Jak doszło do tego, że nasz Pan wypowiedział przypowieść o dobrym Samarytaninie, bo to właśnie będzie dzisiejszy temat. Stało się to dlatego, że jeden z zakonników żydowskich kościoła, nominalnego kościoła żydowskiego, przyszedł do naszego Pana z zapytaniem. Ale nie z zapytaniem z ciekawości dla rozwiązania problemu, ale przyszedł pokazać swoją wyższość. Ba nawet być może miał w zamiarze ośmieszyć naszego Pana. Skąd o tym wiemy? Mówi o tym wiersz 25 tego samego rozdziału. Przychodzi do naszego Pana nie po to, żeby się czegoś dowiedzieć, nie po to, żeby poznać drogę życia, ale po to, żeby ośmieszyć Jezusa, by okazać swoją wyższość, pokazać, że to On jest prorokiem, On jest mężem Bożym. Drodzy bracia i siostry, jak mogła wypaść konfrontacja upadłego człowieka Synem Bożym Jezusem Chrystusem. Oczywiście to nasz Pan ośmieszył tego zakonnika. Ktoś powie, a skąd wiesz, że ośmieszył? Przeczytamy teksty wprowadzające. To tak wynika nie wprost z tego, że ten człowiek został ośmieszony swoim atakiem na naszego Pana. Czytamy od wiersza 25. A oto niektóry zakonnik powstał, kusząc go i mówiąc: Nauczycielu, co czyniąc odziedziczę żywot wieczny? Jeżeli był zakonnikiem, jeżeli był duchownym, to wiedział. Prorocy jasno o tym mówili. Zwróćcie uwagę, bracia i siostry, na logiczną odpowiedź naszego Pana. A on rzekł do niego: w zakonie co napisano, jako czytasz? No nie mógł już nie udzielić odpowiedzi. A więc nasz Pan wykazał, że on jest obłudnikiem, że wie, co ma czynić, a przychodzi naszego Pana rzeczywiście kusić, jak mówi przekład Biblii Gdańskiej. A on odpowiadając rzekł: będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej, i ze wszystkiej siły Twojej i ze wszystkiej myśli Twojej, a bliźniego Twego jako samego siebie. I rzekł mu nasz Pan: dobrześ odpowiedział, to czyń, a będziesz żył. I wiersz 29. A on, chcąc samego siebie usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: i któż jest mój bliźni? I wiersz 30, który już odczytywaliśmy. A Jezus odpowiadając rzekł. I następnie opowiedział tę przypowieść. Otóż, drodzy bracia i siostry, ktoś może na wstępie zapytać: powiedz nam, bracie, po co w zasadzie mówisz ten temat? Dlaczego na ten temat podjąłeś rozważanie? Oczywiście, drodzy bracia i siostry, każdy sługa Boży ma określony cel. Ma określony cel, przedstawiając temat ze Słowa Bożego. Ja taki cel też mam. Zapytacie, jaki? Moim celem, drodzy bracia i siostry, jest wspólnie z wami pobudzić się do miłości i do dobrych uczynków. Moim celem jest także zachęcić was wszystkich, przypomnieć wam, przypomnieć sobie, do tego, abyśmy codziennie starali się studiować Słowo Boże, abyśmy to Słowo Boże umiłowali, abyśmy je stosowali, praktykowali w naszym życiu, a także rozgłaszali. Abyśmy wręcz nawet szukali okazji do tego, aby rozgłaszać cnoty tego, który nas powołał z ciemności do dziwnej swojej światłości. No właśnie, ktoś powie, to w związku z tym, bracie, jeżeli chcesz nas zachęcić, dlaczego mówisz o dobrym Samarytaninie? Otóż, bracia i siostry, przypowieść o dobrym Samarytaninie jest jedną z wielu pereł w Biblii, która pokazuje nam po pierwsze mądrość Bożą, która pokazuje nam plan Boży i która pokazuje nam, jak my jako lud Boży mamy stosować zasady miłości Boga i bliźniego w codziennym naszym życiu. Myślę, że także zobaczymy, jak wielki i wspaniały jest Bóg w swojej mądrości, pokazując nam tę przypowieść. Zatem przystępujemy do badania tej przypowieści. Ja jeszcze postaram się wam pokrótce powiedzieć, dlaczego ten zakonnik został ośmieszony. I następnie będziemy starali się wyciągnąć jeszcze raz wnioski dla nas wszystkich. Tak będzie wyglądał nasz dzisiejszy temat z przypowieści o dobrym Samarytaninie. Zakonnik myślał, że pokaże swoją wyższość. Nasz Pan krótkim pytaniem zburzył mu to, co on sobie przygotował, aby polemizować i ośmieszyć naszego Pana. Po pierwsze, okazało się, że on znał odpowiedź na pytanie, a więc przychodzi do naszego Pana nie bardzo w porządku, chce coś pokazać, nie wprost działając. I odpowiedź naszego Pana mówi, kiedy usłyszał nasz Pan, że on rozumie dwa największe przykazania, mówi: to czyń, a będziesz żył. Zwróciliście zapewne uwagę, bracia i siostry, że w wierszu 29 zakonnik powiada tak, chcąc samego siebie usprawiedliwić, powiada ewangelista. Mówi: któż jest moim bliźnim? To jest pytanie retoryczne. On tym pytaniem chciał zamknąć już i zakończyć niewygodną dla siebie dysputę. Chciał przez to pytanie powiedzieć: niestety, zakon każe miłować bliźniego, ale bardzo jest trudno określić, kto jest bliźni. Rzeczywiście, bardzo trudno nominalnym Żydom, pysznym Żydom było określić, kto jest bliźnim, bo przecież nie celnicy, nie grzesznicy. Dla niego bliźnim był nauczony w piśmie, był kapłan, a ludzie niższych warstw już nie byli jego bliźnimi. Wobec tego, a ponieważ zakon nie wyszczególniał takiego podziału, on był w trudnej sytuacji. Nie wiadomo, kto jest moim bliźnim. Koniec dyskusji. Ale nasz Pan mówi: nie jest koniec dyskusji. To posłuchaj, co ja ci opowiem. I opowiedział przypowieść o Samarytaninie. O zdarzeniu, które być może rozegrało się, ale jest to przypowieść. Umiejscowiona w drodze z Jeruzalem do Jerycha. Droga ta biegnie pośród skał, pośród stromizn, jaskiń, a więc rzeczywiście sprzyjała w tamtym czasie napadom na podróżnych. I okazuje się w tej przypowieści, że kapłan reprezentujący Boga Jehowę i Lewita nie udzielają pomocy. Pomocy człowiekowi udziela Samarytanin, pogardzany przez Żydów człowiek. W dalszej części tego wiersza, w tego rozdziału, w wierszu 36, po przedstawieniu przypowieści nasz Pan pyta: któryż wtedy z tych trzech zda się tobie bliźnim być onemu, co był wpadł między zbójców? A ponieważ ortodoksyjni Żydzi wręcz nienawidzili Samarytan, a nasz Pan chciał, żeby on powiedział, że Samarytanin okazał się bliźnim, w wierszu 37 zakonnik podaje definicję. Zwróćcie uwagę, nie mówi Samarytanin. A on rzekł: ten, który uczynił miłosierdzie nad nim. Rzekł mu tedy Jezus: idźże i ty uczyń także. Zakon obiecywał życie wieczne dla tych, którzy ten zakon będą przestrzegali. Była realna obietnica Boża, że kto będzie przestrzegał zakon, nie umrze. Ten zakonnik, który zdecydował się polemizować z naszym Panem Jezusem Chrystusem, musiał już być człowiekiem sędziwym. Dlaczego? Aby stać się sługą Bożym czy głosującym członkiem synagogi wśród Żydów, Żyd musiał mieć 30 lat. Według zakonu był to okres pełnoletności. 30 lat. Potem długie, długie kształcenie w szkołach rabinistycznych, pewna służba. Więc ten, który zdecydował się przyjść, rozmawiać z Jezusem, pytać Go, Nie był to młody człowiek. Zapewne był to człowiek już sędziwy, doświadczony, obyty w naukach prawa i proroków, znający to, co uczy Słowo Boże i to, co uczyli inni rabini. Stąd rzeczywiście znalazł się w niewygodnej sytuacji. Kiedy nasz Pan powiedział mu: to czyń, a będzie żył, dał mu do zrozumienia, że on nie wypełnia zakonu. Dlaczego? Dlatego, że był już posunięty zapewne w wieku. Był w procesie starzenia, co dowodziło, że podlegał, tak jak każdy jeden śmiertelnik, prawu starzenia i prawu śmierci. Skoro podlegał prawu śmierci, skoro się starzał, nie wypełniała się w nim obietnica, że przez zakon żyć będzie na wieki. Zatem nie wypełniał zakonu. Zakonnik zrozumiał słowa Jezusa: to czynia, będzie żył. To znaczy, że nie czynił do tej pory. Nasz Pan powiedział: to ty tego nie czynisz. Nie powiedział tego wprost. Stąd zakonnik zrozumiał, że znalazł się w bardzo niewygodnej sytuacji. Na oczach wielu ludzi zostaje ośmieszony, zostaje postawiony jako przykład niewypełniania zakonu, bowiem jest w procesie starzenia. Stąd zadaje pytanie: któż jest moim bliźnim? Nasz Pan daje z tego wspaniałą lekcję. Otóż, drodzy bracia i siostry, jako badacze Biblii doskonale wiecie, że każda przypowieść ma swój antytyp, swoją symbolikę. Przypowieść jest to krótkie, alegoryczne opowiadanie o pouczającej treści moralnej lub religijnej. Tak to definiuje słownik języka polskiego, natomiast my jeszcze możemy powiedzieć, iż przypowieść zawiera antytyp, pewną symbolikę. Czy tak jest? Myślę, że pamiętacie przypowieść o siewcy, przypowieść o konkolu i pamiętacie, że niektóre przypowieści na skutek prośby uczniów nasz Pan otwierał, tłumaczył je. I w przypowieści o siewcy powiedział, że ziarno to Słowo Boże, różne rodzaje gleb czy miejsc, na które spadły ziarna, to różne stany serca, kruki, które wydziobywały, to szatan, siewca, syn człowieczy, a więc niektóre przypowieści skrupulatnie nasz Pan Jezus Chrystus tłumaczył, a niektórych nie. Przypowieść o Samarytaninie nie została wytłumaczona. Będziemy chcieli, drodzy bracia i siostry, zastanowić się właśnie nad antytypem także tej przypowieści, aby zobaczyć wspaniałość mądrości Bożej. Zanim jednak uczynimy głęboką analizę tych kilku wierszy, chciałbym przypomnieć jeszcze jedną naukę. To nauka bezpośrednio płynąca z przypowieści. Otóż, drodzy bracia i siostry, tak to bardzo często bywa w życiu, że jesteśmy postawieni w sytuacji, kiedy możemy pomóc. Nie jest to celem tego tematu, bowiem wydaje się wręcz niestosowne, aby pouczać lud Boży o tym, aby on udzielał pomocy. Ale chcemy tylko przypomnieć, że rzeczywiście zdarzają się często okoliczności, aby udzielić pomocy, duchowej pomocy, ale często także i materialnej pomocy, fizycznej pomocy naszym drogim braciom i siostrom poświęconym, a także osobom obcym, które widzimy, że takiej pomocy potrzebują. Drodzy bracia i siostry, rzeczywiście musimy sobie także i o tych drobiazgach przypominać. Bo jeżeli rzeczywiście widzimy człowieka, który potrzebuje pomocy, Nie odmawiajmy takiej pomocy. Niech ona będzie skromna, ale niech będzie udzielona. Ale także nie udzielajmy pomocy pochopnej. Bo jest wielu ludzi, którzy naciągają. Którzy kłamią, że potrzebują pieniądze czy jakieś dobra na określony cel, a to wcale na taki cel nie będzie przeznaczone. Ja wczoraj miałem takie doświadczenie na dworcu, kiedy kupowałem bilet. Podszedł do mnie człowiek, że jest bezdomny, żeby mu udzielić pomocy, żeby mu dać jakąś kwotę pieniędzy. Ja mówię, że dlaczego on nie pracuje? No bo on jest bezdomny i dlatego nie pracuje. Ja mówię, a co ty oczekujesz? On chce pieniędzy, żeby mu dał trochę drobnych pieniędzy. Ja mówię, a na co tobie te pieniądze? On sobie kupi chleb i coś do chleba. Ja mówię, dobrze, to na taki cel ja mogę ofiarować te pieniądze. Chodź, pójdziemy do sklepu, ja tobie kupię chleb i cokolwiek sobie wybierzesz do zjedzenia, też tobie kupię. Nie, on dziękuje. Ja mówię, ale ja nalegam, żebyś ty ze mną poszedł teraz do sklepu, bo ja chcę tobie udzielić pomocy, bo ty potrzebujesz na jedzenia. Nie, on nie chce, nie pójdzie do sklepu, więc była tam większa grupka osób. Powiedziałem jeszcze takim głośnym głosem, żeby więcej nie żebrał, skoro on nie jest głodny, niech idzie do pracy. A więc, ale zdarzało się też bardzo często, bracia i siostry, że są osoby, które naprawdę potrzebują. I mówimy tutaj o tym, aby lud Boży umiejętnie szafował swoimi darami. Nade wszystko czynić dobrze braciom i siostrom, domownikom wiary. Przede wszystkim. Ale także nie zapominać o biednym świecie. Szczególnie nie mówimy tu wyłącznie, aby pomagać ludziom dobrami doczesnymi, ale także, aby udzielać pomocy duchowej. W podniesieniu do usprawiedliwienia, w pomocy, jeżeli ktoś jest w usprawiedliwieniu, do poświęcenia i pomocy w poświęceniu, aby ten ktoś mógł swoją ofiarę do samego końca utrzymać na ołtarzu. A więc ta lekcja, która wynika z przypowieści o dobrym Samarytaninie, dotyka rzeczywiście bardzo szerokich aspektów życia chrześcijańskiego. Oczywiście przykład tego człowieka, który udzielił pomocy, jest rzeczywiście przenikający. Jest to przykład, który zachęca nas do tego, abyśmy jako lud Boży byli wyczuleni na niesienie pomocy innym. Wróćmy jednak do zasadniczego tematu, do przypowieści. Jak wspomniałem, akcja tej przypowieści rozgrywa się na jakimś odcinku drogi między Jeruzalem a Jerychem. Jeruzalem, miasto nam znane, po hebrajsku miasto pokoju. Miasto położone na wapiennym płaskowyżu, na wysokości około 760 metrów nad poziomem morza. My wiemy, że Jeruzalem zbudowane jest, i to pamiętamy dobrze, na górach i pagórkach, które mają także swoje antytypy, góry Syon i Moria, Akra, Bezeta i Ofel, trzy pagórki. Jeruzalem, miasto szczególne. Ale to, co ja chciałbym szczególnie zaakcentować, to fakt, że ono było wysoko położone ponad poziomem morza. Drugie miasto, które było połączone drogą, na której zdarzył się ten wypadek, to Jerycho. Miasto to pod dzisiejszą nazwą Tel el-Sutlan leży w bardzo urodzajnej oazie Doliny Jordanu. Jerycho zamieszkiwali głównie kapłani i lewici. Różnica, drodzy bracia i siostry, odległości to około, w zależności od przewodnika, około 37 kilometrów. Taka odległość rozdzielała oba miasta. Natomiast różnica z wysokości, miasto Tel el-Sutlan czy Jerycho leżało poniżej poziomu morza, około 240 metrów poniżej poziomu morza. I ta różnica wynosiła około 1000 metrów. Droga ta rzeczywiście biegnie wśród skał, jest niezwykle kręta i niebezpieczna. I to nie tylko w czasach Jezusa, ale przewodniki turystyczne na początku naszego wieku też informowały, aby turyści, podróżni nie podróżowali tą drogą samotnie, aby podróżowali większymi grupkami w tym celu, aby zabezpieczyć się przed atakami złodziei i bandytów. Kolejna osoba, która rzecz czy osoba to kapłani, którzy zamieszkiwali w Jerychu. Przypowieść mówi, że szedł tą drogą przynajmniej jeden kapłan, bo ten spotkał człowieka. Przynajmniej jeden lewita. Myślę, że z opisu Starego Testamentu nie będziemy czynili specjalnych prowadzeń. Kapłani specjalnie ustanowieni przez Jehowę za czasów Mojżesza, aby sprawowali ofiary, aby byli niejako pośrednikami między ludem a Bogiem. Byli ludźmi cieszącymi się ogólnym poważaniem i byli to ludzie powszechnie szanowani w Izraelu. Także i lewici, pomocnicy kapłanów, specjalne pokolenie, z którego wybierani byli kapłani, zamiast pierworodnych z każdego pokolenia, Bóg wybrał pokolenie Lewiego, aby ono zajmowało się sprawami obsługi świątyni. Byli to również wybitni ludzie w Izraelu, którzy cieszyli się poważaniem i szacunkiem. Samarytanin także występuje w przypowieści. Samarytanie to mieszkańcy tej ziemi, części Ziemi Świętej, którą nazywamy Samarią. Tworzyli społeczność stworzoną poprzez mieszanie, można tak powiedzieć, narodowości. Któryś z małżonków był Żydem, a któryś nie. Ponieważ ortodoksyjni Żydzi nie uważali, aby Żyd mógł się łączyć z poganinem, stąd ta grupa ludzi była separowana i nie miała miejsca w Ziemi Świętej. Mieszkali oni w Samarii, a ortodoksyjni Żydzi, którzy szli z Galilei do Judei, uważali nawet ziemię samarytańską za nieczystą i bardzo często robili taki wiele nadkładali drogi, aby tylko nie przejść, nie deptać nogami po nieświętej ziemi. A więc dwa miasta, droga łącząca te dwa miasta, kapłan, lewita i Samarytanin, a także człowiek, który udziela pomocy. Mamy siedem symboli, które będziemy chcieli wspólnie na podstawie Słowa Bożego rozważyć. Droga biegła z Jeruzalem do Jerycha. Oczywiście Jeruzalem, miasto pokoju, miasto leżące w górach, może być pięknym typem na stan pokoju, jaki miała ludzkość z Bogiem w raju w Edenie. Stan doskonałości, stan harmonii, stan człowieka na wyżynach. A więc Jeruzalem może być typem, wspaniałym typem na Królestwo Boże w raju, na stan harmonii, stan pokoju, na przedstawiających człowieka na wyżynach łaski Bożej. Jerycho, miasto leżące poniżej poziomu morza. Oczywiście, drodzy bracia i siostry, może być pięknym typem na stan deprawacji, stan umierania, stan śmierci. Jedno miasto leżące w górach, drugie poniżej poziomu morza. W Ewangelii świętego Mateusza, w rozdziale 7, Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 7, wiersz 13. Znane wam słowa. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie, a wiele ich jest, którzy przez nią wchodzą. Przestronna brama i szeroka droga. Zdaje się, że rzeczywiście droga, którą podąża w świat, jest łatwa, prowadzi w dół. Jest to droga deprawacji. Jest to droga braku pokoju z Bogiem. To droga, na której znalazł się cały rodzaj Adamowy. Wszyscy przez grzech Adama znaleźli się na szerokiej drodze w dół, do deprawacji, do śmierci, z wyżyn boskiego miłosierdzia, pokoju, harmonii, do stanu śmierci. To jest ta szeroka droga, którą wszyscy idą. I rzeczywiście droga z Jeruzalem do Jerycha może nam reprezentować szeroką drogę, na której znalazł się cały rodzaj ludzki. Rzeczywiście jest to bardzo ciężka droga, bracia i siostry. Myślę, że każdy z was codziennie doświadcza, jaka ciężka jest ta droga. Gdyby nie łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, byłoby bardzo ciężko. Ogólnie w takim stanie jest cały świat. Apostoł Paweł powiada, że całe stworzenie wzdycha i boleje, podświadomie oczekując objawienia Synów Bożych. Na tej drodze znalazł się podróżny. Podróżny, drodzy bracia i siostry, reprezentuje ogólnie rodzaj ludzki. Rodzaj ludzki na szerokiej drodze, która prowadzi do zatracenia. Ale ten rodzaj ludzki w Adamie, na tej drodze do zatracenia, jest jeszcze zaatakowany przez zbójców. Zostaje zaatakowany rodzaj ludzki przez zbójców, a więc przez grzech, błąd, samolubstwo, światowość, choroby, cierpienia. A więc na tej drodze odosobnienia od miłosierdzia Bożego rodzaj ludzki jest jeszcze atakowany przez te czynniki, o których powiedziałem. Ciężka to i straszna droga. Wiersz 31 powiada, że ten człowiek ciężko pobity, poraniony, potrzebujący pomocy, być może i ucieszył się, że zobaczył nadchodzącego kapłana. I przydało się, że kapłan niektóry szedł tąż drogą, a ujrzawszy go, pominął. Trudno powiedzieć. Jak wspomniałem, Jerycho to było takie jakby osiedle kapłanów i lewitów, którzy sprawowali ofiary, ponieważ w tym czasie było ich bardzo wielu, kapłanów i lewitów. Oni mieli dyżury w świątyni. Albo szedł z dyżuru, albo szedł na dyżur kapłan służyć Bogu, a może po służbie Bogu. Widzi człowieka, śpieszył się. Zajęłoby to zbyt dużo czasu? Fakt faktem jest, że zostawił tego człowieka bez pomocy. Kogo reprezentuje kapłan? Kapłan, który nie udzielił pomocy rodzajowi ludzkiemu. Mówimy w antytypie. Otóż poczytajmy słowo naszego Pana
15 rozdział Ewangelii Mateusza, wiersze od 7 do 9. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, od 7 do 9. Obłudnicy! Dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc: lud ten przybliża się do mnie usty swymi i wargami czci mnie, ale serce ich daleko jest ode mnie. Lecz próżno mnie czczą, nauczając nauk, które są przykazania ludzkie. Do kogo zostały skierowane te ostre słowa? Tymi słowami nasz Pan krytykuje nominalny system żydowski. Nominalny kościół żydowski, który wykształtował ludzi, którzy czcili Boga wargami, a sercem? A sercem byli daleko. To właśnie w tych wierszach nasz Pan krytykował system żydowski. Powiada tak: ci ludzie do Boga przybliżają się tylko ustami. Oni wypowiadają, ale ich myśli, ich serca, ich uczucia są daleko. To właśnie judaizm, ten system religijny stworzony przez ludzi, nie te nauki, nie te rozporządzenia, które dał Bóg Jehowa, ale to, co stworzyli ludzie, ten system religijny jest przedstawiony przez kapłana, który nie pomaga rodzajowi ludzkiemu w podnoszeniu się. Nie pomaga nie pomógł rodzajowi ludzkiemu, szczególnie przez naród izraelski, w podnoszeniu się do doskonałości, oczyszczeniu się z grzechów, z naleciałości, z wad. Nie udzielił takiej pomocy. Ktoś powie, czy rzeczywiście tak jest? Przecież Żydzi stali stosunkowo wysoko moralnie. Drodzy bracia i siostry, nasz Pan powiedział, że rzeczywiście oni być może pewne rzeczy czynili na zewnątrz, ale ich serca, wnętrze, o które chodzi Bogu, aby było reformowane, aby się przybliżało do Boga, aby zostało naprawione, nie zostało naprawione. Żydowscy kapłani z 613 przepisów zakonu zapisanych w księgach mojżeszowych i w prorokach stworzyli 10 tysięcy przepisów. Tym sposobem uwikłali naród żydowski i tych, którzy prozelitów, którzy przychodzili do tego narodu, szukając Boga. Uwikłali ich w beznadziejny stan, z którego nie było wyjścia. Żydzi szczególnie lubowali się w dwóch takich rodzajach tematów. Sabat i obmywanie, a więc coś czyste i nieczyste, i odpoczynek w dniu sabatu. Żydzi wychodzili z takiego założenia: skoro Bóg jest doskonały, doskonałe jest Jego prawo, a skoro Jego prawo jest doskonałe, musi uwidaczniać i dotyczyć wszystkich aspektów życia Izraelity. I tak, jeżeli przykazanie mówiło, że nie będziesz wykonywał w sabat żadnej pracy, Żydzi zastanawiali się nad tym. Co to znaczy, żeby nie wykonywać pracy? No dla tragarza to jest oczywiste, żeby nie nosił ciężarów. Ale jak ktoś miał lekką pracę, na przykład był lekarzem, to przecież mógł przemyć ranę. Na skutek narad ustalono jednoznacznie, że w sabat nie można pracować. I w przepisach szczegółowych stwierdzono, że jeżeli przewracający się mur przygniótł człowieka, to można było odwalić tyle kamieni, aby stwierdzić, czy człowiek żyje, czy nie. Jeżeli żył, należało go wyjąć. Jeżeli nie żył, nie wolno już było ruszyć ni kamienia, bo była to praca. Jeżeli żył, wolno było człowiekowi udzielić pomocy. A więc jeżeli miał złamaną kończynę, nie wolno jej było nastawiać, bo to już była praca. Ale wolno ją było jakoś unieruchomić, żeby mógł przetrwać ten człowiek do następnego dnia. Jeżeli była krwawiąca rana,
Wolno było zatamować krew, ale nie wolno było odkażyć rany. Odkażanie rany to praca. Jeżeli bolał kogoś ząb, nie wolno było wziąć środka przeciwbólowego. To była praca. Jeżeli ktoś zwichnął rękę lub nogę, nie wolno było przykładać zimnych okładów. Przykładanie zimnych okładów to praca.
Skaleczony palec wolno było owinąć zwykłym, czystym bandażem czy opatrunkiem, natomiast jeżeli opatrunek zawierał oliwę lub wino, nie wolno było przyłożyć takiego opatrunku, bowiem zachodził wtedy by już proces leczenia, a to była praca.
Żydzi także skrupulatnie przestrzegali przykazań odnośnie czystości i umywania. Pamiętacie, że zarzucono naszemu Panu, szczególnie uczniom naszego Pana, że mówią, uczniowie Twoi jedzą nie myjąc rąk, łamiąc ustawę starszych. To nie był przepis Słowa Bożego. To była ustawa starszych, aby myć ręce. I tak ortodoksyjny Żyd zawsze mył ręce, kiedy wrócił z podróży, z targu, z wizyty. No ale wiecie, w Palestynie był problem z wodą. Żydzi niektórzy mówili, że myją ręce, ale de facto to te ręce nie były umyte. Stąd skrupulatni, przestrzegający zakonu Żydzi ustanowili przepis. Minimalna ilość wody, którą można zastosować, aby i uznać wtedy, że człowiek ma ręce umyte. To było 1,5 skorupki od jajka. To była najmniejsza ilość wody, jaką można było użyć, aby uznać, że ręce są czyste. Przepis także regulował, jak należy te ręce myć. Nie wolno było myć byle jak. Należało polać ręce, trzymać palce uniesione do góry, jedną ręką polać tą stronę, drugą ręką polać tą stronę i następnie tak wycierać. Następnie opuścić ręce w dół i spłukiwać. Wtedy ręce były umyte. Jeżeli nieczysty człowiek dotknął jakikolwiek przedmiot, stawał się on nieczysty. Jeżeli dotknął naczynia, naczynie stawało się nieczyste. Ale wiecie, bracia i siostry, w tamtym czasie w Jerozolimie naczynia były bardzo drogie. Przepis mówił, że jeżeli był to kubek lub garnek lub miska, to na zewnętrznej części, jeżeli nieczysty dotknął zewnętrzną część, to przedmiot nie stawał się nieczysty. Jeżeli dotknął wewnętrzną część przedmiotu, przedmiot stawał się nieczysty. A jeżeli stawał się nieczysty, należało taki przedmiot zniszczyć, zbić. Ale byli tacy Żydzi, którzy, drodzy bracia i siostry, którym było szkoda zbić porządny dzbanek czy misę. No ale prawo mówiło zbić. No to oni odłubywali tylko taki kawałeczek malutki. Mówili, że zbili. Ale ona mogła nadal funkcjonować. Wobec tego stworzono następny przepis, który mówił, jak ma wyglądać zbicie nieczystego naczynia. Naczynie należało tak zbić, aby jego najmniejsza część nie była w stanie pomieścić tyle oliwy, ile służyło do namaszczenia najmniejszej części ciała, a więc na przykład powieki czy czubka nosa. A więc Żyd musiał także wiedzieć, jak ma takie naczynie zbić dokładnie, żeby prawu ludzkiemu stało się zadość. Prawo żydowskie regulowało, którą nogą mógł Żyd wstać z łóżka. Nie wolno było wstawać lewą nogą. Przepisy. I to nie przepisy boskie, ale przepisy ludzkie. Przepisy, które powodowały, że rodzaj ludzki, upadli członkowie rasy Adamowej w Izraelu, nie przybliżali się do Boga, nie powstawali z grzesznych czynów. nie naprawiali swoich serc i charakteru, ale popadali w rytualizm i formalizm. Serca ich były dalekie. Te przykłady nie miały służyć, drodzy bracia i siostry, ośmieszeniu narodu izraelskiego, ale pokazaniu, że rzeczywiście ten system nie zdał egzaminu. Kapłan, antytypiczny kapłan, judaizm, nie pomógł rodzajowi ludzkiemu na szerokiej drodze prowadzącej do zatracenia. Wiersz 32. Także i Lewita, dostawszy się na ono miejsce, przyszedłszy i ujrzawszy go, pominął. Lewita także nie udzielił pomocy. Lewita reprezentuje nam kościelnictwo, nominalne kościelnictwo, a szczególnie Kościół rzymskokatolicki ze swymi naukami, przepisami, rytuałami i tradycjami. Ktoś powie, ale jaką my mamy podstawę na to, żeby tak sądzić? Przecież na całym świecie Kościół rzymskokatolicki prowadzi misje, pomaga ludziom, domy opieki społecznej, domy starców, przytułki, misje i tak dalej. Otóż zastanowimy się jeszcze chwilę nad rzeczywiście tym problemem, czy jako lewita ten system może tu być pokazany. Otóż musimy na to patrzeć z boskiego punktu widzenia. Pozytywne wyjątki nie mogą stanowić o regule, prawda? Okazuje się, że system ten nie pomaga rodzajowi ludzkiemu. Apostoł Paweł w liście do Efezów w rozdziale 2, 8 i 9 wierszu mówi tak. Efezjan 2, rozdział 8, 9 wiersz. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest z was, dar to Boży jest, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Rzeczywiście, drodzy bracia i siostry, stanowcze słowo apostoła Pawła mówi, że nie z uczynków jest zbawienie. Nie z uczynków jest przybliżanie się do Boga. Nie z uczynków jest pojednanie z Bogiem. Do Boga, ale nawet odstręcza ludzi od Boga. Nie reformuje serc ludzkich, ale je zatwardza. Mówiąc o miłości Bożej, czyniło wielkie zło, mordując miliony ludzi. Szczególnie nauki, 5 przykazań kościelnych, pośrednictwo Marii, odpusty, nauka o piekle. Te wszystkie nauki powodują, że ludzkość znajdująca się w tych systemach nie przybliża się do Boga. Ustami tak, oczami tak, czynami, gestami tak, ale nie życiem, nie sercem. Jako dowód na to, drodzy bracia i siostry, jak te nauki mogą wpływać destrukcyjnie na rodzaj ludzki, czy one mogą podnosić, czy one mogą dawać nadzieję. Bracia i siostry, jak może dawać nadzieję rodzajowi ludzkiemu nauka o piekle? Jak może dawać nadzieję rodzajowi ludzkiemu nauka o świadomości umarłych? Jak wreszcie może mieć pozytywny wpływ na ludzkie życie, na uczynki, na morale, nauka o odpustach? Chciałbym przeczytać kilka zdań z przewodnika chrześcijanina rzymskokatolickiego, wydanie pierwsze w Kolonii,
imprimatur 17 listopada 1905 roku. Autorem tego jest ksiądz Teofil Gabczyński. Czytam wyjątki ze stron 348. Papieskie dekrety odpustowe. Kto co dzień rano i w południe i wieczór po trzykroć powtarza pochwalenie Trójcy Świętej, chwała Ojcu i Synowi i tak dalej, ten za każdy raz dostępuje po 100 dni odpustu, czyli razem 300 dni, oraz odpustu zupełnego raz na miesiąc, jeśli nabożeństwo to co dzień przez miesiąc odprawia i po odbyciu spowiedzi raz komunikuje. Odpusty te mogą być zastosowane do dusz w czyśćcu będących. Każdy, który z niesieniem ducha wita bliźniego słowami: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jak również ten, który odpowiada na to: na wieki wieków amen, dostępuje 100 dni odpustu. A kto zwyczaju tego przestrzegał w życiu, ten w godzinę śmierci dostępuje odpustu zupełnego, jeżeli z sercem skruszonym wzywa imienia Jezusa i Maryi, gdyby tego nie mógł uczynić ustami. Kto z pobożnością wymawia imiona Jezus Maria, dostępuje 25 dni odpustu, a w godzinę śmierci odpustu zupełnego, jeżeli przynajmniej sercem wzywa te święte imiona, skoro ustami wymówić nie może. Modlitwa Anioł Pański przydziela 100 dni odpustu. Ksiądz dr Seweryn Krzysztofiak w książce Módlmy się wszyscy, wydanie czwarte z 1960 roku, wyjątki ze stron 39 do 42, tak podaje. Odpusty. Przeżegnanie się 3 lata. Przeżegnanie się z wodą święconą 7 lat. Wymówienie Jezus Maria Józefie Święty 7 lat. Litania do Pana Jezusa 7 lat odpustu. Litania do Matki Boskiej 7 lat. Odmówienie wierzę w Boga 5 lat odpustu. Niech będzie imię Pańskie błogosławione 500 dni odpustu. Bądź wola Twoja 500 dni odpustu. Niech będzie pochwalony 300 dni odpustu. Uchylenie czapki przed cmentarzem, kościołem, krzyżem, branie udziału w pogrzebie, procesji. Wszystkie te praktyki religijne są obdarzone dużymi odpustami. Drodzy bracia i siostry, to jest oficjalne stanowisko Kościoła rzymskokatolickiego. Odpust zupełny, te 7 lat, należy liczyć tak, że jeżeli dusza, niepoprawna dusza, grzeszna, znajduje się w czyśćcu i dostaje od Boga karę cierpień ileś tam lat, to za życia, jeżeli ktoś na przykład wymówił, przeżegnał się, no to mało, ale na przykład przeżegnał się z wodą święconą raz, to ma 7 lat odpustu, a więc 7 lat z mąk czyśćcowych ma odcięte. Jeżeli przeżegnał się dziennie 2 razy, to ma 14 lat. Jeżeli to praktykował przez swoje całe życie, no to potraficie sobie policzyć, że praktycznie z tych, a jeszcze brał udział w pogrzebie, a jeszcze co chwilę mówił Jezus Maria Józefie Święty, albo witał się, bądź niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Takie praktyki miały rzekomo oczyścić człowieka z grzechów i z pobytu czyśćcowego odcinać tyle, no ile sobie zapracował. A jak ktoś się tak dobrze przejął i zmartwił się, że no niepoprawnie, to mógł sobie zapracować, że żadnej kary nie odbyłby, prawda? Już nie wnikamy tutaj o bezpodstawność twierdzenia, że w czyśćcu coś siekolwiek dzieje, czy coś takiego istnieje. Nie, już tu tego nie poruszamy, bo to nie ma żadnych podstaw biblijnych, żeby w taką naukę wierzyć, ale rozpatrując to z punktu widzenia ludzkiego i ekonomicznego. A więc, drodzy bracia i siostry, uchylanie czapki przed kościołem, przed krzyżem, branie udziału w procesjach, mówienie wiele razy, bo przecież
codziennie można mówić modlitwę, to jest 15 lat, żegnać się to jest 15, 30, odmówić wierzę w Boga, 5 lat, przeżegnanie się zwykłe, 3 lata, więc jakieś dziennie 40 lat z mąk czyśćcowych można sobie odciąć, można się uwolnić od tej kary. Jakże to stoi w smutnej kolizji z tym, co powiedział apostoł Paweł. Myśmy odczytali ten wiersz. Nie z uczynków jest zbawienie, aby się kto nie chlubił. Stąd te nauki, te praktyki popychają ludzi do tego, aby z uczynków, aby przed Bogiem pokazać, proszę, myśmy zasłużyli, nas kara nie może objąć żadna. Pamiętacie, że zapewne z historii, że branie udziału w wojnach krzyżowych w obronie grobu Chrystusa gwarantowało raj takiemu człowiekowi, który uczestniczył, zginął albo finansował taką wyprawę. Tego dzisiaj nie ma, ale to jest zapisane w kartach historii tego systemu. Czy jeżeli palono ludzi na stosach, uczono ich miłości Bożej? Inkwizytor hiszpański Tomasz de Torquemada, kiedy mu powiedziano, kiedy prześladował, kiedy rozwijał machinę inkwizycji w Hiszpanii, kiedy jeden z jego zakonników, jego współbraci, widząc tortury, powiedział mu: bracie Tomaszu, czy Chrystus kazał torturować? Tomasz powiedział: bracie, Chrystus żył w innych czasach. Czy ten system podniósł ludzi do doskonałości? Mówimy, drodzy bracia, o systemie, bo są w tym systemie ludzie, którzy mają Ducha Chrystusowego, którzy czynią dobro, którzy pomagają ludziom, ale generalnie system, nie ludzi, system określamy jako system antychrysta, fałszywego Chrystusa, system, który nie pomógł rodzajowi ludzkiemu w podnoszeniu do doskonałości, w daniu nadziei. W wierszu 33 tej przypowieści czytamy, że Samarytanin niektóry jadąc przyjechał do niego, a ujrzawszy się go użalił. Nie tylko mu współczuł. Wiersz 34, ale przystąpiwszy zawiązał rany jego, a nalawszy oliwy i wina i włożywszy go na bydle swoje, wiódł go do gospody i miał staranie o nim. Samarytanin.
Ja tylko chciałbym przeczytać
jeden z cytatów z Ewangelii Jana. Jak Żydzi traktowali Samarytan? Żydzi traktowali Samarytan, że kiedy nasz Pan Jezus Chrystus
został zastany w pewnej sytuacji, powiedziano,
że tyś jest Samarytanin i diabelstwo masz.
Drodzy bracia i siostry, to stwierdzenie, tyś jest Samarytanin i diabelstwo masz, to było wielką obelgą. To było wielką obelgą z tego powodu, że jak wspomniałem, Żydzi obchodzili bardzo często Samarię, żeby nie deptać nieświętej ziemi.
Nazwanie kogoś Samarytaninem to było jednoznaczne z nazwaniem go, ty jesteś tak jakby pod człowiekiem. Jesteś Samarytanin i diabelstwo masz, czyli to jest równoznaczne, że jak już Samarytanin opętany, człowiek, z którym nie należy się stykać, którego nie należy mieć, z którym nie należy mieć żadnej społeczności. 8 rozdział Ewangelii Jana, wiersz 48. Odpowiedzieli tedy Żydowie i rzekli mu: jeżeli my niedobrze mówimy, żeś ty jest Samarytanin i diabelstwo masz? Tak, Żydzi patrzyli na Jezusa, na Samarytan. Na Samarytan także. A więc Samarytanin w naszej przypowieści reprezentuje Chrystusa, głowę i ciało.
kompletnego Chrystusa, Jezusa i Kościół,
w ich ofiarniczym stanie tutaj na ziemi. Zwróćcie uwagę, drodzy bracia i siostry, w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, 27 i 28 i 9 wierszu, mamy słowa, które bardzo pięknie pasują nam do tego antytypu.
Pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział, 27 wiersz.
Ale co głupiego jest u świata, tego to wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych, a co mdłego u świata wybrał Bóg, aby zawstydził mocnych. A podłego rodu u świata i wzgardzone wybrał Bóg, owszem, te rzeczy, których nie masz, aby te, które są, zniszczył, aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem Jego. Tak, Chrystus, nasz Pan Jezus Chrystus i Jego Kościół w czasie ich ziemskiej pielgrzymki pomogli rodzajowi ludzkiemu.
To wiele razy nasz Pan znajduje czas i dobre słowa, aby podnieść człowieka, aby zachęcić.
Kiedy widzi strapionego, pociesza. Kiedy widzi chorego, uzdrawia. Kiedy widzi zdeprawowanego, podnosi. Pamiętacie przetecznicę, jakiej lekcji nasz Pan jej udzielił. Rzeczywiście Kościół Chrystusowy, ci, których serca były przepełnione miłością do Boga, do Pana, prawdy i braci, nie stawały obojętne wobec potrzeby rodzaju ludzkiego, potrzeb szczególnie duchowych, w głoszeniu Ewangelii, w podnoszeniu, w naprawianiu, w udzielaniu pomocy. Znajdujemy naszego Pana i Kościół Chrystusowy zawsze gotowych udzielać pomocy.
Wiersz 34, jak przeczytaliśmy, mówi, że nie tylko użalił się Samarytanin, a więc Chrystus, głowa i ciało w ich ziemskiej pielgrzymce, pewne rzeczy także czynili. Oliwa reprezentuje ducha prawdy, a wino nauki prawdy, szczególnie nauki rozweselające. Wino w symbolice biblijnej ma dwojakie znaczenia. Jeżeli się ktoś nim upija, reprezentuje błędy. A jeżeli jest użyte w umiarze, tak jak powiada Salomon, wino rozwesela serce. A więc są to nauki rozweselające. A więc w swojej ziemskiej pielgrzymce, ziemskiej usłudze, Chrystus, głowa i ciało, uzdrawiał, udzielał pomocy rodzajowi ludzkiemu przez ducha prawdy i nauki rozweselające, nauki podnoszące na duchu, nauki dające nadzieję i cel życia. W Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, wierszu 13, zapisane mamy znamienne słowa. Wy jesteście sól ziemi. To mówi nasz Pan Jezus Chrystus do Kościoła. On mówi to także do was, drodzy bracia i siostry, już nie spłodzonych z Ducha Świętego, ale naśladowców Jezusa, jako tych, którzy reprezentujecie jeszcze w czasie tego złego systemu sprawę Bożą. Wy jesteście sól ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czemże solić będą? Do niczego się już nie zgodzi, tylko aby była precz wyrzucona i od ludzi podeptana.
A więc rzeczywiście usługa Kościoła Chrystusowego w ciele, a także w pośredni sposób usługa obecnie poświęcających się, wpływa na podnoszenie rodzaju ludzkiego. Ja myślę, że kiedy mieliście okazję mówić o Królestwie Bożym ludziom, to zapewne słyszeliście takie opinie, jak dobrze, żeby takie królestwo przyszło. Jeden z moich kolegów, kiedy przeczytał pierwszy tom, to mówi do mnie, co mam robić, żeby się w takich warunkach znaleźć w Królestwie Bożym.
Otóż, drodzy bracia i siostry, jest jeszcze do omówienia dalsza część. Ten człowiek, Samarytanin, po udzieleniu pomocy nie zostawia tego człowieka na drodze. Wiersz 34 mówi tak, włożył go na bydle swoje i zawiódł go do gospody.
Bydle, zwierzę,
symbolice biblijnej z naszych studiów wiemy, że reprezentuje człowieczeństwo.
Zwróćcie uwagę, bracia i siostry, na słowo proroka Izajasza. 53 rozdział o naszym Panu. Jak to pięknie koresponduje. 53 rozdział, wiersz 4. On, o Jezusie mowa, zaiste, On niemocy nasze, zaiste wziął na się, boleści nasze własne nosił, a myśmy myśleli, że On jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony. To mowa o Jezusie. Nasz Pan Jezus Chrystus swoje człowieczeństwo dał na okup za Adama w Adamie, za cały rodzaj ludzki. Stąd wszystkie winy, wszystkie grzechy rodzaju ludzkiego zostały wzięte przez Jezusa. Ten człowiek na drodze został włożony na zwierzę i zawiedziony do gospody. Dzięki człowieczeństwu Jezusa rodzaj ludzki znajdzie się w gospodzie antytypicznej. Antytypiczna gospoda to warunki tysiąclecia, pośredniczącego tysiącletniego królestwa w jego ziemskiej fazie. Prorok Izajasz w 35 rozdziale, a wierszu 8 mówi tak. Tam będzie droga i ścieżka, która drogą świętą słynąć będzie. Nie pójdzie po niej nieczysty, bo zostanie oczyszczony. Wiersz 5 mówi, otworzą się oczy ślepych, duchowe oczy wyrozumienia. Uszy głuchych na Słowo Boże otworzone będą. Wtedy podskoczy chromy jako jeleń, ten, który źle postępował. A niemych język śpiewać będzie ten, który był milczący, nie mógł, nie głosił Słowa Bożego, nie chwalił Boga, prawda, milczał. To są warunki tysiąclecia, do których doprowadzi Jezus wraz z Kościołem. A szczególnie dzięki ofierze swojej, nasz Pan Jezus Chrystus, do warunków tysiąclecia całą strapioną ludzkość. Wzbudzając po kolei wszystkich ludzi zmartwych.
Każdy w swoim rzędzie. Bracia i siostry, ja myślę, że jest tu wielu na tej sali, którzy przejdą żywo do warunków tysiąclecia. Którzy będą mieli wspaniały przywilej do tego, aby podnosić ludzkość do doskonałości, uczestniczyć nie tak jak Kościół, ale jako podrzędni słudzy Boży
w podnoszeniu ludzkości.
Wiersz 35 powiada z naszego podstawowego rozdziału, a nazajutrz odjeżdżając wyjął 2 grosze. I dał gospodarzowi, bo w tej gospodzie on miał wrócić do zdrowia. Mówiąc mu, miej o nim staranie. 2 grosze reprezentują zasługę okupową, zdeponowaną i zapłaconą boskiej sprawiedliwości przez Jezusa. Nasz Pan zapłacił swoją krwią za uzdrowienie rodzaju ludzkiego.
Ale tutaj ten wiersz mówi dalej. Miej o nim starania, a cokolwiek nadto wynałożysz, ja gdy się wrócę, oddam ci.
Jest tutaj mowa o jeszcze dodatkowej zapłacie. To reprezentuje, że w warunkach Królestwa Bożego, w warunkach restytucji pośredniczącego tysiącletniego Królestwa, ludzkość przyjdzie ze swoimi wadami, brakami, niedoskonałościami. Ludzie będą jeszcze upadali, będą jeszcze grzeszyli. Sprawiedliwość Boża będzie tych ludzi karała. Będą odbierali pewne kary, aby było zadośćuczynienie sprawiedliwości. Właśnie takie kary w wieku Ewangelii my odbieramy, a także Kościół, prawda? Słowo Boże w liście do Żydów mówi, że jeżeli odbieramy karanie, Bóg się nam objawia jako synom. Bo któryż to jest syn, jeśli by go ojciec nie karał? A więc są to kary w celu naprawienia rodzaju ludzkiego, zadośćuczynienia sprawiedliwości. I o tym mówi ten fragment, że zasługa Chrystusowa zapłaci i uwolni człowieka z grzechu adamowego. Natomiast jeżeli człowiek będzie upadał z powodu swoich słabości, będzie karcony i to jest ta dodatkowa zapłata. Drodzy bracia i siostry, jest to rzeczywiście wspaniały
temat.
Cały plan Boży w przypowieści o dobrym Samarytaninie. Z Jeruzalemu do Jerycha droga stroma,
ale i niebezpieczna.
Tam człowiek, rodzaj ludzki, na szerokiej drodze prowadzącej do zatracenia. Upadły rodzaj Adamowy.
Choroby, śmierć, grzech, samolubstwo, cierpienia zadają rany
rodzajowi ludzkiemu na tej drodze.
Ani system judaistyczny, ani nominalne chrześcijaństwo z Kościołem Rzymskim na czele nie podniosło i nie dało nadziei rodzajowi ludzkiemu. To tylko Chrystus, głowa i ciało, antytypiczny Samarytanin, udzielił pomocy w ich ziemskim ofiarniczym stanie, a ostatecznie doprowadzi do warunków tysiąclecia cały rodzaj ludzki i zacznie ich leczyć. Ludzie zostaną uzdrowieni, oczyszczeni.
To jest wspaniały obraz. To jest, drodzy bracia i siostry, nauka, która porwała nasze serca. Myśmy zrozumieli ten wspaniały i cudowny plan Boga Jehowy. To nie, że 5 milionów ludzi Bóg zbawi, a 5 miliardów spali w ogniu. To nie biblijna nauka o wiecznych mękach, ale o restytucji. Mamy wspaniały przywilej, drodzy bracia i siostry, aby w tej pracy warunków tysiąclecia restytucji uczestniczyć. Mamy już teraz wspaniały przywilej oczyszczania samych siebie ze wszelakiej zmazy ciała i ducha. Jakże mamy w przyszłości uczyć ludzkość, jeżeli nie wyrugowaliśmy z naszych charakterów, z naszych serc złych naleciałości, jak skłonność do obmowy, lenistwo być może. Wstyd przed głoszeniem Ewangelii, bojaźń i tak dalej, i tak dalej. Bracia i siostry, już teraz mamy wspaniały przywilej przypodobywać się do obrazu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie będziemy już pokazani w tym Samarytaninie. Wybór Kościoła został zakończony. Popieczętowani przed wybuchem wojny, przed wianiem wiatrów. Ale mamy wspaniały przywilej uczestniczyć w pracy z naszym Panem za niedługim okresie czasu. I życzę wam wszystkim, abyście wasze imię znaleźli wśród zwycięzców, a ostatecznie mogli Bogu służyć po nieskończone wieki wieków. A za wiele, wiele milionów lat, kiedy będziemy żyli w szczęśliwości, abyśmy mogli wspominać między innymi tą naszą wspólną społeczność. A tego wam życzę z całego serca. Sam pragnę, na tym kończę. Dziękuję.